Chciałbym mówić dzisiaj o Bożym prowadzeniu. Ktoś może powiedzieć, no tak, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to przecież to jest jasne, że Bóg nas prowadzi. Ale kiedy patrzymy na różne kościoły i na to, jak się między sobą potrafią sprzeczać o to, kto ma rację, a kto nie ma racji, to zaczynamy się zastanawiać, jak to w ogóle z tym jest, z prowadzeniem Bożym. I wiecie, jest taki fajny fragment z Dziejów Apostolskich, 18 rozdział, a 24 werset, gdzie czytamy coś takiego. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrześcijana. Ten począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Pryscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Przyszedł człowiek, Apollos, który pałał duchem, wydawałoby się, że jest świetny, a jednak znaleźli się chrześcijanie, małżeństwo pewne, które wyjaśniło mu bardziej tą drogę Bożą. Czyli fragment ten już nam pokazuje, że chrześcijanin może nie iść do końca tą drogą, którą Pan Bóg ma. Tak? Że może skupić się bardziej na rzeczach drugoplanowych, a nie na priorytetach. Gdzieś może być pomyłka. Dalej czytamy w 19 rozdziale, kiedy Apollos, który tam nauczał w Efezie, tak, poszedł do Koryntu, czytamy w pierwszym wersecie 19 rozdziału, a wtedy przyszedł tam Paweł i spotkał niektórych uczniów, też z nimi rozmawiał i rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? To byli uczniowie. A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem opamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty. Zobaczcie, to jest kolejny fragment, który właśnie pokazuje, że byli uczniowie, a jednak gdzieś nie do końca szli tą drogą, którą Bóg ma dla człowieka. Dlatego pomyślałem sobie, że chciałbym troszeczkę powiedzieć o właśnie Bożym prowadzeniu. To Boże prowadzenie jest jasne, nie podlega dyskusji, ono jest. Jeśli człowiek otwiera serce i oddaje je Bogu, to Bóg chce go prowadzić. Chce uczestniczyć w tym życiu każdego dnia, nie tylko w niedzielę, na nabożeństwie czy na grupie, ale każdego dnia, tam gdzie jesteśmy, w pracy, w domu, na zakupach, na wakacjach, Bóg chce być z nami, ale my musimy być otwarci na to. I kiedy sobie tak czytam na przykład psalmy, psalmista mówi: prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Czyli Bóg prowadzi według swojej rady. Jeżeli my żyjemy według Bożej rady, Bożych zasad, to On potem co zrobi? Przyjmie nas do swojej chwały. Czyli my musimy coś zrobić, musimy być czegoś świadomi. Nie ma tak, że jesteśmy bez świadomości. Inny psalm mówi: Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. Psalmista prosi o to, żeby Bóg wskazał mu drogi i ścieżki. My też musimy prosić o zrozumienie, o to, żeby Bóg wskazał nam, jaką ma drogę dla nas, jaką ścieżkę, którą mamy iść. Ludziom dzisiaj w świecie trudno jest uwierzyć, że Bóg, nawet jeżeli mówią, no może i jest ten Bóg gdzieś, ale trudno jest im uwierzyć w to, że Bóg, który stworzył cały wszechświat, mówimy tu o całym wszechświecie, nie tylko o galaktyce, w której jest Ziemia, ale w całym wszechświecie, gdy galaktyk jest mnóstwo, zajmuje się takim malutkim człowiekiem i jego drobnymi sprawami. Po prostu jest to nie do pomyślenia, że to jest możliwe, że Bóg będzie się interesował tym, czy ja się mam dobrze, czy nie, skoro jest stworzycielem całego wszechświata. Ale prawda jest taka, że Bóg się interesuje każdym z nas. Wiecie, kiedy Bóg stworzył człowieka, każdego z nas, nie pomylił się w tym, jacy jesteśmy, jak wyglądamy. Nie drgnęła mu ręka, że zrobił coś źle. Każdy z nas jest unikalny w oczach Bożych i jedyny. I Bóg kocha nas takimi, jacy jesteśmy. Musimy uwierzyć w to, że w oczach Bożych jesteśmy unikatem. Nie ma takiej powtórki. I jesteśmy cenni w oczach Bożych. I kiedy stoisz przed lustrem i patrzysz na swoje odbicie, to nie myśl sobie, Panie Boże, nie postarałeś się. Tu coś mi nie pasuje, tam mi coś nie pasuje. Nie, Pan Bóg uczynił nas naprawdę takimi, jak chciał i tacy jesteśmy. I musimy się z tym pogodzić, uwierzyć w to, a wtedy doznamy takiego duchowego uwolnienia, że jestem taki, jak Bóg chciał. Teraz co ja z tym zrobię, to jest druga sprawa. Ale przychodzą takie myśli do nas i być może zdarzenia, które widzimy, że rodzą się na przykład dzieci z jakimiś upośledzeniami. I wtedy następują te pytania, dlaczego? Dlaczego dziecko urodziło się na przykład z wodogłowiem, czy jakieś zniekształcone, czy coś? Dlaczego? I wiecie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Dzisiaj nie mam na to odpowiedzi, ale w takich sytuacjach ja i zachęcam was, żebyśmy skierowali swój wzrok na Golgotę, na śmierć Jezusa na krzyżu. Tam jest pełnia miłości. Przecież On nie musiał przyjść i umrzeć na krzyżu. Mógł to zostawić i moglibyśmy żyć swoim życiem, a potem wieczność spędzić w piekle. Patrzcie na Golgotę. Jezus, i myślcie sobie, Jezus umarł tam za mnie. Tam jest pełnia światłości, tam jest wszystko. I wierzę w to, że kiedyś otrzymamy odpowiedzi na te pytania, które dzisiaj nas nurtują. Ale nie skupiajmy się na nich dzisiaj, żeby one nas nie zdusiły, nie zniszczyły, tylko patrzmy na Jezusa, na tego, który umarł i zmartwychwstał, aby dać nam wieczność z Nim. I wtedy te pytania nie będą nas tak męczyć. To wszystko jest bardzo trudne, smutne, bolesne. Ale wierzmy w Boże obietnice. Dzisiaj tutaj padały te teksty o Bożych obietnicach. One były, są i ciągle są aktualne. One się nie zmieniają. To, co Bóg wypowiedział, jest prawdą i tak będzie. Tylko wierzmy w to, nie poddawajmy się. Spójrzmy właśnie na samego naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On przyszedł na ziemię wypełnić pewien plan. I On go zrealizował. Dlatego przed śmiercią mógł powiedzieć: dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. I wiecie, Bóg chciałby, żebyśmy byli podobni do Jego Syna. Dla każdego z nas ma plan na życie. Żeby ten plan realizować, to musimy pozwolić, aby Bóg nas prowadził. Jest wielu ludzi, którzy nie znają planu Bożego jeszcze dla swojego życia. Żyją takim życiem, dosyć chaotycznym. Próbują układać swój życiorys. Ale wierzcie, że Pan ma plan dla każdego z was i chce go objawiać, tylko my musimy się otworzyć, żeby ten plan został urzeczywistniony. I to jest właśnie mowa o Bożym prowadzeniu. Żebyśmy pozwolili na to, żeby Bóg nas prowadził. Popatrzmy na bohaterów wiary, kiedy czytacie Słowo Boże. W Starym Testamencie, w Nowym Testamencie ci ludzie realizowali Boży plan dla ich życia. Kiedy Abraham słyszy Boży głos, zostawia wszystko i idzie. Kto by dzisiaj zostawił wszystko i poszedł, bo usłyszał Boży głos, żeby zrobić to, zamieszkać tam i żyć w taki, a nie inny sposób. Oni decydowali się na to. To są dla nas bardzo cenne wskazówki, przykłady. I chociaż w Starym Testamencie Bóg bardziej działał na zewnątrz, a więc przez jakieś przykłady, na przykład obłok, krzak gorejący, runo Gedeona. Mamy mnóstwo przykładów, które można tutaj przytoczyć. Natomiast w Nowym Testamencie bardziej działa od wewnątrz. Kiedy było zesłanie Ducha Świętego i kiedy uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym, zaczęło się działanie od wewnątrz tego Ducha. Tak więc pamiętajmy o tym. Bóg uczynił nas takimi, jakimi jesteśmy, nie popełnił tutaj błędu. Zaakceptujmy to i pozwólmy, żeby zaczął objawiać nam swój plan na życie. A więc trzeba uporządkować swoje życie. Co to znaczy uporządkować życie? Mieć jedyne prowadzenie. Dlaczego o tym mówię? Bo ludzie bardzo często chcą poznać przyszłość, odwołują się do różnych wróżbitów, przepowiedni i takich tam rzeczy, nawet horoskopy. Niejednokrotnie się słyszy się horoskop, przecież to taka zabawa, przeczytać coś tam, ale niech mi ktoś powie, kto czyta horoskop, że nie myśli o tym potem, co tam przeczytał. Na przykład, że coś dobrego go spotka, czy nie oczekuje tego, no przecież czytałem, że coś dobrego ma mnie spotkać. Albo, że jakieś nieszczęście już żyje i uważa, bo coś musi się zdarzyć złego. Tak się dzieje, tak to jest, tak to działa. Jeżeli ja to przeczytałem, to gdzieś to w moim umyśle już jest, zakodowało się. Biblia to nazywa krótko, obrzydliwością w oczach Pana to jest. Odrzućmy to. Ma być jedno prowadzenie. Pan Bóg i nigdy więcej. Pojednanie. To też ważna rzecz, która nas obciąża. Jeśli jestem z kimś niepojednany, w jakiejś trudnej sytuacji żyję, to mogę mówić, że wszystko jest w porządku, okej, ale gdzieś to w głębi serca jest. Musi być to pojednanie. Wybaczenie. Muszę umieć wybaczyć i muszę przyjąć wybaczenie, że ktoś mi wybacza i że ja wybaczam. To są rzeczy, które, jeżeli nie są załatwione, będą nas obciążać i będzie na tej zasadzie, nie, nie, wszystko w porządku jest z tą osobą, chociaż wolę nie mieć z nią kontaktów. To nie jest wybaczenie, to jest tylko takie oszukiwanie samego siebie. Kiedy wybaczam, to naprawdę mam radość w sercu. Mam taką czystość, szczerość, nie mam problemów. Jeśli tylko mówię, że wybaczyłem, a tego nie zrobię, to będzie mnie to gnębić. Pan Bóg nie powiedział, że wszystko będzie łatwe. Będzie trudne, ale On jest i chce być z nami w tym wszystkim. Wiecie, kiedy fajnie się dzieje, kiedy są dobre rzeczy, to tak łatwo nam powiedzieć, tak, Bóg jest dobry, Bóg działa, Bóg błogosławi. Ale kiedy dotykają nas trudności, zapominamy, że Bóg jest dobry. Tylko skupiamy się na sobie, na tym, co nas boli, jak nam jest ciężko. Będzie bolało, ale ufaj. Ufaj Bogu. Bóg cię przez to przeprowadzi. Chciałbym też jeszcze powiedzieć tutaj o takim Bożym działaniu nieuświadomionym. To też jest taka pewna dziedzina, o której zapominamy, że możemy nie wiedzieć, że Bóg działa i nas prowadzi. I na przykład jest taka piękna historia biblijna z Księgi Rut. Na pewno pamiętacie tą historię. Króciutko powiem, żeby jej nie rozszerzać tutaj. Noemi wraz z synową wraca do ziemi ojców, ponieważ mieszkały zupełnie w innej ziemi, za chlebem. I żyli w bardzo dużej biedzie, wręcz w nędzy. Ale ta synowa nie chciała opuścić tej starszej kobiety, swojej teściowej. Chciała po prostu być z nią, żeby jej pomóc. Mogła zostać w tym kraju, bo tam była jej rodzina, mąż jej umarł, to był syn właśnie tej Noemi, on umarł. Mogła wrócić do swojej rodziny, znaleźć sobie męża, ułożyć sobie życie i żyć spokojnym życiem, tak? Ale nie, ona chciała być tą swoją teściową, ponieważ ona była stara już i chciała jej pomóc. I wrócili do tej ziemi za chlebem izraelskiej, do Betlejem i ona zbierała kłosy na polu po żeńcach. Pan Bóg dał Żydom takie właśnie przykazania, żeby nie zbierali wszystkiego do ziarenka, tylko pozwolili tym, którzy nic nie mają, pójść i pozbierać coś dla siebie na polach. I ona właśnie chodziła za tymi żeńcami, zbierała tam, przynosiła to do domu, razem z tą teściową sobie żyły. Nie wiedząc o tym, że Bóg ją prowadzi i ma dla niej plan, ponieważ zbierała te ziarenka, to zboże na polu najbogatszego w tamtej części świata człowieka, Boaza. I historia tak się potoczyła, że Boaz poślubił tą Rut. Czyli zobaczcie, bardzo króciutko to powiedziałem, zachęcam do przeczytania, to jest krótka księga, jest kilka tylko rozdziałów. Pan Bóg ma plan i prowadził tą kobietę, chociaż ona o tym nie wiedziała. I doprowadził ją do tego miejsca, gdzie znalazła męża. Za to, jaka była. Była dobra, tak? Chciała jak najlepiej dla swojej teściowej. Nie chciała jej zostawić w biedzie. Bóg to pobłogosławił. I takich sytuacji w życiu jest wiele. Ludzie czasami tego nie zauważają. Taką współczesną historyjkę, bardzo krótką. Pewien ewangelista amerykański, będąc w Japonii, spóźnił się na samolot na lotnisku w Tokio. Wpadł na lotnisko, no niestety samolot już odleciał. I spotkał drugiego też ewangelistę, zaczęli tam właśnie rozmawiać o Bogu, o tym, co robili w Japonii i tak dalej, i tak dalej. I nagle przez megafony słyszą taką informację, że właśnie ten samolot, do którego on miał wsiąść i się spóźnił, rozbił się na skałach. Nikt nie przeżył katastrofy. Padli na kolana w tej wielkiej sali i modlili się do Boga. Bóg prowadzi nas. Czasami tego nie widzimy. Dlatego zachęcam was, aby każdego dnia dziękować Bogu za to niewidzialne Jego prowadzenie. Bo On jest i On prowadzi. Nieraz możecie się zastanowić, że udało wam się gdzieś tam coś ciężkiego przeżyć i ludzie mówią, miałem szczęście, bo ja jestem dobry. To Pan Bóg. Pan Bóg się troszczy. Bo być może, znaczy Bóg wie to na pewno, ale ja mówię być może, ma dla ciebie plan, że ty będziesz musiał zrobić to czy tamto, bo On ma dla ciebie drogę i na przykład chce cię przeprowadzić przez to. Albo człowiek, który jeszcze nie uwierzył, został uratowany. Jak gdyby dostaje szansę, bo Bóg wie, że ten człowiek się nawróci i będzie dla niego dobrym narzędziem, które będzie głosić jego syna w jakiejś tam części świata, w jakimś miejscu. Także musimy być otwarci na to, że dla każdego z nas Pan Bóg coś ma i obyśmy tylko po prostu mogli to dostrzec. Żeby to Boże prowadzenie było takie dla nas jasne i wyraźne, to musimy poznać Boga. Przeczytajmy sobie werset z Księgi Izajasza. Księga Izajasza. To jest 48 werset, a 17 werset. Czytam 48 rozdział, 17 werset. Tak. Z Brytyjki czytam ten werset. Tak mówi Jahwe, twój odkupiciel, święty izraelski. Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre. Prowadzę cię drogą, którą masz iść. Uczę cię tego, co jest dobre, mówi Bóg. I prowadzę cię drogą, którą masz iść. To nie jest moja droga. Może mi się coś nie podobać, ale muszę się poddać prowadzeniu Bożemu. Bo tam gdzieś po drodze jest to coś dobrego, co ma dla mnie. To może dzisiaj nie wydawać mi się dobre. Nie, to nie dla mnie. Ja się do tego nie nadaję. Jeśli nie spróbujesz, nigdy się nie dowiesz. Bóg nas zachęca do tego. Biblia nas zachęca. Spróbuj, jaki dobry jest Pan. I ludzie, którzy są od lat wierzący, idą za Bogiem, też mogą się zastanowić nad tym, popatrząc wstecz, jakie było ich życie i widzą, tak, rzeczywiście mogłem zmienić wiele rzeczy. Gdybym tylko więcej czytał Biblię, gdybym tylko więcej się modlił, miał większe relacje z Panem Bogiem, mogło być inaczej, to, tamto i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, chodzi o to, żeby poświęcać więcej czasu dla Boga, niż to robimy. Jesteśmy tak zabiegani, zalatani, że nie mamy czasu nawet, żeby przeczytać Biblię, a jeżeli już, to bardzo w locie. Więc z tym jest bardzo różnie. Bóg zachęca nas, bo pokazuje nam, że będzie nas uczył, będzie nas prowadził i wskaże nam drogę. Tylko jak, jeżeli jesteśmy zamknięci? Musimy się otworzyć. W Ewangelii Mateusza, szósty werset, szósty rozdział. Czytamy tak. Ale gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Modlitwa to jest tym pierwszym takim i podstawowym punktem, od którego zaczyna się relacja z Bogiem. Wejdź do komnaty, odizoluj się i skup się na modlitwie, na rozmowie z Panem Bogiem. Tu też popełniamy bardzo często błędy, jeżeli już nawet się zmobilizujemy i prosimy Pana, żeby dał nam te siły na ten czas modlitwy, że modlimy się, mówimy to, co mamy do powiedzenia, amen i do widzenia. To nie jest pełna modlitwa. Modlitwa pełna to jest mówienie i słuchanie. Musi być czas na słuchanie, co Bóg ma nam do powiedzenia. Wiecie, to jest coś, co z Duchem Świętym wspólnie musimy wypracować. Bo przychodzi nam mnóstwo myśli. Kiedy chcemy się skupić na tym, żeby Pan Bóg do nas coś powiedział, to przychodzi wtedy mnóstwo myśli. Myślimy o różnych rzeczach, nie możemy się wyciszyć i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest ta droga. Diabeł nie chce, żebyśmy się skupiali na Panu Bogu. Nie chce, żebyśmy słyszeli Jego głos. Będzie to zakłócał. Musimy się modlić i wsłuchiwać. Jeśli masz problem, w czasie modlitwy czytaj Słowo, bo przez Słowo Bóg ci coś powie, coś pokaże. To jest droga, to jest proces, który się rozwija. To nie jest od tak sobie. Chociaż Pan Bóg jest Bogiem cudów i może wszystko zrobić. Ale chcę, żebyśmy właśnie dojrzewali, uczyli się, przechodzili różne trudne rzeczy, żeby wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy na tej drodze do Pana Boga, jak reagujemy na to, co nas spotyka. To wszystko jest dla nas takim doświadczeniem. Biblia mówi o tym, że jesteśmy wypalani w ogniu, żeby to, co jest jeszcze złe, odrzucić, żebyśmy się uświęcali z każdym dniem, a nie tylko okazyjnie. Kiedy Bóg staje się realny w naszych sercach, prowadzenie staje się jasne w naszych umysłach. Jeśli mamy relację z Bogiem w naszym sercu, to zaczyna to być też w naszym umyśle takie po prostu jasne, normalne. Zaczynamy na każdym kroku zwracać uwagę na Boga. Nic nie robimy bez Niego. Po prostu zaczynamy współdziałać, współpracować. Jeremiasz napisał takie słowa: a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Zobaczcie, Bóg nie ukrywa się przed nami. Chce dać nam się znaleźć, ale mamy to robić całym sercem, nie połowicznie, nie od niechcenia, że jest to jak gdyby piąta noga. Całym sercem. To jest najważniejsze. Czyli nasza droga z Panem Bogiem i Jego prowadzenie zaczyna się od modlitwy, kiedy zaczynamy mieć z Nim relację. No właśnie, jak jest tą modlitwą? Zobaczmy, niektórzy ludzie w ogóle się nie modlą. Inni modlą się sporadycznie, kiedy ich coś przyciśnie, coś się wydarzy. To wtedy modlą się, mało tego, że się modlą się z pasją, ale modlą się o swoje sprawy. Bo zależy im nagle na czymś tam, bo coś ich dotknęło. Jaka szkoda, że nie ma tej pasji dla uwielbienia Boga za to, jaki jest, jaki cudowny plan przygotował dla nas, żeby nas uratować. Że tej pasji nie ma właśnie w tym, żeby umieć codziennie chwalić Boga za Jego dobroć, za Jego miłość, za Jego obecność, za Jego troskę. Jeszcze inni zwlekają się z łóżka, wypowiedzą parę zdawkowych zdań. Niby to jest ta modlitwa. Jeszcze inni odklepią na przykład modlitwę pańską. Nie jest źle modlić się modlitwą pańską. To jest biblijna modlitwa. Natomiast klepać, a modlić się, to są różne rzeczy. Więc tak odklepie to i myśli, że to załatwi sprawę, że już ma relację z Panem Bogiem. No niestety to nie tak działa. Musimy być w modlitwie zdyscyplinowani. Czyli musimy coś z siebie dać. To nie jest łatwa droga. Musimy się zaangażować. Wiecie, ktoś kiedyś mówił, że to jest śmiechu warte i nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, że człowiek na niektóre rzeczy w swoim życiu potrafi poświęcić ileś tam godzin, na przykład, nie wiem, na siłownię, na rozrywkę, bycie w restauracjach, w pubach, inne takie rzeczy, po kilka godzin dziennie, podczas kiedy wydaje mu się, że jak parę słów powie do Pana Boga, to rozwiąże wszelkie problemy. I nie wiadomo właśnie. To trzeba odwrócić wszystko. To Pan Bóg ma być najważniejszy. To dla Niego mamy poświęcić najlepszy czas. W Mateusza czytamy: szukajcie wpierw Królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Zobaczcie, jeśli człowiek żyje takim życiem, jakie Bóg dla niego przewidział, to Bóg będzie zaspokajał jego potrzeby. Jeśli nie żyje zgodnie z Bożą wolą, to rozumuje po swojemu, układa swoje plany, a one nie idą w parze z planami Bożymi. No i wtedy jest niezadowolony. I wtedy szuka na przykład kościoła, w którym będzie się mówić, że to, co on robi, jest dobre, bo to będzie łaskotać gdzieś jego ego i będzie zadowolony. Mamy szukać Bożej drogi dla naszego życia. Bo nie możemy się porównywać do innych. Każdy z nas, jak już mówiliśmy na początku, jest unikatem. I dla każdego z nas Bóg ma inną drogę. Więc nie możemy się naśladować, jedynie możemy naszego Pana naśladować. Być podobni do Niego. To jest jedyny dla nas wzór. I kiedy właśnie się modlimy, kiedy skupiamy się na modlitwie, to rzeczywiście w modlitwie Bóg może nam coś powiedzieć. Możemy podjąć trudne decyzje w trudnych sprawach. Wyobraźcie sobie sytuację. Pewien kaznodzieja mieszkający w Anglii dostał niezwykłą propozycję od Stowarzyszenia Biznesmenów Pełnej Ewangelii w Ameryce, że oni mu dają, kupują, budują piękny dom typu rancho. a więc z ziemią, wszystko super, i sponsorują wybudowanie kościoła. I on będzie sobie tam mieszkał i tym zarządzał. Wraz z rodziną wyjeżdżają za ocean. Czyż nie jest to wspaniała propozycja? Wszystko dają, wszystko, na gotowo. Więc on powiedział, musi to przemodlić. Zamknął się w pokoju w hotelowym i modlił się. Modlił się, co ma z tym zrobić. Jest taka propozycja służenia Bogu, bo to nie jest przecież, że od Pana Boga odchodzi. Nie, będzie prowadził kościół, który powstanie. Co ma z tym zrobić? I wyraźnie słyszy nie. Co byśmy zrobili, kiedy ktoś oferuje nam niezwykłe rzeczy, a my słyszymy, to nie jest dla ciebie. Trudna decyzja. Ale jeśli jestem wsłuchany w głos Boży i żyję z Panem Bogiem na każdy dzień, to ja wiem, że to mówi Bóg, że to nie jest moja wyobraźnia, tylko że to mówi Pan Bóg. I on nie przyjął tej propozycji, ale Bóg miał dla niego coś zupełnie innego, z czego był bardzo zadowolony i szczęśliwy, że to miał dla niego. Nie chodzi teraz o to, co. Chodzi o to, żebyśmy umieli wsłuchiwać się w Boży głos, co On ma dla nas i na co my mamy pójść, a na co nie. Kiedy Paweł szykował się do głoszenia Ewangelii, tak? Słyszy głos, tam nie pójdziesz, Duch Święty mu zabronił. Pójdziesz tam. Przez sen objawił mu zupełnie inną drogę, tak? Musimy być wsłuchani na każdy czas w to, co Bóg ma dla nas. W Galacjan, 5 rozdziale, 22 wersecie są owoce ducha. Chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali raz jeszcze. Czytamy tam tak. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. To jest owoc. To nie są owoce, tylko owoc, który składa się z takich poszczególnych malutkich owocków. Miłości, radości, pokoju. To wszystko daje nam Bóg, kiedy zapraszamy Go do życia. On przychodzi z Duchem Świętym, to wszystko nam daje. Oczywiście to jest cząstkowe. My mamy to rozwijać, w mocy Ducha Świętego rozwijać, żeby stawać się coraz bardziej doskonalszymi dziećmi Bożymi. Ale dostajemy to. To nie ma tak, że ktoś nie dostał miłości, ktoś nie dostał pokoju, ktoś nie dostał radości. To wszystko dostajemy. Tylko co z tym zrobimy? To właśnie jest inna sprawa. I dzisiaj chrześcijanie skupiają się na... I takie modne jest słowo służba. Jestem w służbie. Służę tu, służę tam. To takie jest modne. Ale wierzcie mi, dla Pana Boga modne słowo to charakter. My skupiamy się na służbie, co trzeba robić. Pan Bóg skupia się na charakterze. Kiedy ja przejawiam owoce ducha, to jest dla Niego ważne. Bo kiedy ja będę przejawiał owoce ducha i będę człowiekiem takim, jakiego Bóg chce widzieć, to wtedy On mnie ustawi tam, gdzie chce mnie widzieć. Nie wiem, czy się jasno wyraziłem. Jeśli będę Bożym człowiekiem, to On postawi mnie tam, gdzie chce mnie widzieć. Nie, że ja. To ja będę służył tu, albo ja będę służył tam. Najpierw muszę być Bożym człowiekiem, mieć Boży charakter, a On ustawi mnie tam, gdzie chce mnie widzieć. Dziesiąty rozdział Ewangelii Jana opowiada o owczarni, o pasterzu, o owcach. Zobaczcie, Jezus jest takim pasterzem wspaniałym. Do owczarni możemy wejść tylko przez Niego, przez te drzwi, którymi On jest. I jak znacie na pewno i słyszeliście, i może w filmach widzieliście, i sami widzieliście, jak pasterz prowadzi setki owiec i one słyszą Jego głos i idą za Nim. On tam do nich po swojemu mówi, one Go słyszą i idą. My mamy być tak wsłuchani w głos Boży, żeby niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, w jakich warunkach, co nas spotyka, w tych trudnościach usłyszeć Boży głos, bo On ma dla nas wyjście z trudnych rzeczy. Jeśli nie mamy relacji z Bogiem na co dzień, to w trudnej sytuacji nie usłyszymy tego głosu. Wiecie, to nie znaczy, że jeżeli ja zaczynam iść swoją drogą, to Bóg mnie już nie kocha i mnie odrzucił. Bóg jest miłością, nie odrzucił, ale ja jak gdyby ściągam na siebie większe problemy. Muszę przejść przez większy ogień, muszę doświadczyć wielu trudniejszych rzeczy, których mógłbym uniknąć, będąc poddany Bożemu prawu, Jego głosowi. takiego prowadzenia Bóg oczekuje dla nas, że będziemy poddani temu, co On dla nas ma. I wtedy unikniemy wielu trudności. To nie znaczy, że już jest z górki. To też musimy być tego świadomi. Było trudno, jest trudno i będzie, aż do przyjścia Pana Jezusa, kiedy nas nie zabierze, będzie trudno, będą trudności, będą różne przeciwności. Ale tylko On może dać nam siłę, mądrość do przezwyciężenia, przetrwania, przejścia przez te trudności. Tylko w Jezusie to mamy. W nikim innym. Bóg w swojej łaskawości uczynił wszystko, co jest potrzebne nam do zbawienia. Niczego nie brakuje. Niczego już nie musi zmieniać. Wszystko zostało wykonane. I teraz co my z tym zrobimy, to zależy od nas. Wiecie, ja zawsze jestem pełen podziwu dla Boga chociażby za to, że On zrobił wszystko i dał nam wolną wolę. Nie zmusza nas do niczego, nie przymusza, nie nakazuje, nie mamy jakiegoś bata nad głową. Ten Święty Duch, który mieszka w nas, jest łagodny. Łagodnie mówi, pokazuje właśnie te wyjścia sytuacji łagodnie. Jeżeli my żyjemy chaotycznym życiem, to właśnie go nie słyszymy, bo szarpiemy się z tym wszystkim, chcemy to jakoś ogarnąć, no bo jest trudno. Kiedy głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serca swojego. To jest taka myśl w zasadzie przewodnia. Na każdy czas, na każdy dzień. Dzieją się trudne rzeczy, nie zatwardzaj serca, ale tym bardziej wołaj do Pana. On chce cię prowadzić. Takiego życzę wam Bożego prowadzenia, takiej pełni poznania, z każdym dniem bliżej, nie od okazji do okazji, ale z każdym dniem bliżej i sobie tego życzę. Amen.